Panie Jezu, otwórz dzisiaj nasze serca, Panie, żebyśmy mogli przyjąć objawienie, które Ty masz dla nas, żebyśmy byli ugruntowani naprawdę w Twojej miłości, byli ugruntowani w tym, co Ty masz dla nas. A Panie, modlę się też, żebyśmy na koniec tego słowa mogli dojść do miejsca, gdzie Ty będziesz uzdrawiał, gdzie Ty będziesz dotykał nas, zbawiał i przemieniał nasze życie. Panie, proszę Cię, niech cały ten czas teraz będzie mocno w Twoim ręku, mocno. Będziemy, żebyśmy byli w tym czasie zanurzeni w Tobie, Ojcze. Niech przyjdzie Twój duch i Twoje błogosławieństwo. Amen. Amen. Dobrze. Więc tytuł dzisiejszego słowa jest nadmiar miłości. Pytanie jest, czy może być w ogóle nadmiar miłości. Wiecie, mam takie odczucie, dlatego tak to nazwałem, ponieważ mam wrażenie, że to jest Boży plan, żebyśmy żyli w pewnego rodzaju nadmiarze miłości. Nie tylko w domiarze, czyli tyle, ile jesteśmy w stanie pomieścić, ale Bóg ma dla nas więcej swojej miłości. O wiele więcej, niż jesteśmy w stanie pomieścić. Ponieważ On chce przez tą miłość dać też innym ludziom, ale żeby mógł dać ją innym ludziom, to musi nas przepełnić. I ma dla nas nadmiar miłości. Ma więcej, niż jesteśmy w stanie naturalnie unieść. Tak, widzieliście pewnie nieraz tego rodzaju zdjęcia gdzieś z Azji, gdzie ludzie na rowerach wożą albo cegły, albo jakieś worki, albo jakieś inne rzeczy i zawsze się zastanawiam, jak oni to robią. Powiem Wam, jest jedna odpowiedź. Oni są bardzo zmotywowani tym i widzą w tym wielki sens. Dlatego to robią, tak? Dla nich po prostu zysk, jaki z tego płynie, jest ważniejszy niż to, jak śmiesznie to wygląda. I powiem Wam, my po prostu w naszym życiu wierzę, że powinniśmy być takimi po prostu wielbłądami, którzy są przytłoczeni bogactwem miłości, jaką Bóg wylewa na nas i dzięki temu mogli się zawsze z wszystkimi dzielić i wzbudzać też w innych zadziwienie tym, jak wiele może być w nas Bożej miłości. Temat jest bezpośrednio związany z dwiema rzeczami. Jedna to jest te tematy, które były głoszone na konferencji, one w sobie zawierały całe mnóstwo Bożej miłości, ale druga rzecz to jest świadectwo, jakie na sobie niósł Todd, który był. Powiem Wam, że prawdopodobnie, nie chcę się egzaltować, ale takie mam wrażenie, że z wszystkich gości, którzy nas odwiedzili, w mojej historii bycia pastorem w tym kościele w Krakowie i wcześniej w Warszawie, jeszcze w Jezusie z Panem, nigdy nie spotkałem osoby, która była taka sama i tak podobna do siebie na kazalnicy, poza kazalnicą, w czasie uwielbienia, w samochodzie, w hotelu, w czasie posiłku, gdzieś zupełnie na zapleczu, gdzie nikt jej nie widzi. I to mnie bardzo dotknęło, najbardziej ten wymiar miłości, serdeczności i życzliwości, który cały czas przez niego płynął. I to mnie dotknęło, bo pomyślałem sobie, człowiek, który wydaje owoc, jest w stanie nieść objawienie. Człowiek, który nie niesie owocu, słowa w swoim życiu, to słowo nie wydaje owocu, niesie tylko część. Niesie słowo, do którego słuchacz może się zwrócić. Ale jeżeli to objawienie przesiąga serce, to wtedy człowiek bierze wszystko. On bierze ducha słowa, tak? Bo ponieważ ten człowiek, który niesie to objawienie, niesie, on przeobraża tą literę w ducha, który daje życie. I wiecie, i wierzę, że to jest zadanie każdego z nas. I to mnie bardzo dotknęło. Próbowałem sobie z nim żartować i on jest całkiem dowcipny i śmieszny, ale powiem Wam, to w jakiej miłości chodzi powoduje, że nie potrafi się z wszystkich żartów śmiać. I to też było, wiecie, ja lubię czarny humor i lubię tam pojechać i tam parę razy takie rzeczy powiedziałem i on tak reagował, tak ale śmieszne, no ale to przykre dla tej osoby. I nas to tak pasuje, my się tak śmialiśmy, jeszcze z niego się śmialiśmy, z jego reakcji. Nie wiem, czy będę się taki dowcip, thank you that you choose Lufthansa, o stewardesie, która po prostu dziękuje za wybór linii. I ci, którzy pamiętają, po prostu opowiedziałem to, Krzysiek Zaręba się śmiał, Mariola, Iza, ja, on też na początku. Później mówię, ale to oni utonęli, przykre. Wiecie, to jest fantastyczne, że to po prostu jakiś, on taki jest. To jest oczywiście tam są, nakładają się rzeczy związane z osobowością, z darem, nie wiem, jeszcze wszyscy jesteśmy inni trochę, ale powiem Wam, jest coś, kiedy człowiek naprawdę jest przesiąknięty i wie, że Bóg go umiłował. Zresztą słowo tak mówi, komu wiele darowano, ten bardziej miłuje. Amen. Więc to po prostu prawdopodobnie też działa w jego życiu. Natomiast słuchajcie, no to co z tego, że ten, komu więcej darowano, bardziej miłuje? To mi nie darowano? Mi też darowano. I to bardzo dużo, tak? I tylko kwestia jest objawienia, tej tożsamości, jak bardzo jestem umiłowany. No dobra, to weźmy teraz te wersety i zobaczmy, co nam Bóg do każdego z nas powie. Pierwszy werset, którym zaczynałem kazanie, jak tylko zostałem pastorem i przez wiele lat to robiłem, to był z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 10 werset. On mówi: złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja, Jezus, przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. Jezus przyszedł po to, żebyśmy mieli dobre życie i obfite. Obfite to jest właśnie to ponad miarę. To jest właśnie ta obfitość. Nie tyle, ile wystarczy, nie tyle, ile potrzeba, nie tyle, żeby przetrwać i dotrwać, ale żebyśmy wszyscy mogli mieć życie w obfitości, w bogactwie. Tak? I wiecie, i tak się często głosiłem ten werset, wiele razy się zastanawiałem, co to mogłoby być, czego to dotyczy. I powiem wam, że jeśli chodzi o nadmiar na przykład finansów, to on nas do niczego nie musi uruchamiać. Jest taka historia takiego człowieka w Biblii opisana, kiedy Jezus mówi o człowieku, który zebrał obfity plon, zapełnił stodoły, zbudował dodatkowe stodoły i wtedy w tym miejscu tej obfitości powiedział: no to teraz już się nie muszę bać o nic do końca życia. I Jezus mówi: biada mu, bo nawet nie wie, że on tego wszystkiego nie weźmie, że to nagle przyjdzie na niego, że życie jest krótkie, tak? Wiecie, i obfitość rzeczy materialnych, ona powoduje, że nie jesteśmy uruchomieni. Natomiast z miłością jest inaczej. Z miłością jest tak, że obfitość miłości sprawia, że my nie możemy być nieaktywni. Obfitość miłości sprawia, że nie możemy pozostać w miejscu. Ona sprawia, że nie możemy się nie ruszyć. Ona nas wyrzuca do działania, do nowego miejsca. Człowiek, który jest zakochany, który kocha, działa. On nie może spać. On nie może jeść. On nie może usiedzieć w miejscu. On jest w stanie pokonywać bardzo duże odległości, żeby dzielić się tym, co otrzymał. Dlatego taka spirala miłości uruchamia się w dwojgu młodych ludzi, kiedy oni są wzajemnie w sobie zakochani, odwzajemniają miłość. To coś dziwnego z nimi się zaczyna dziać. Oni zaczynają podejmować nieracjonalne decyzje, odważne decyzje, chcą mieć dzieci, chcą się wyprowadzać z domu, chcą po prostu zrobić wszystko inaczej i po swojemu, mają niesamowitą ilość odwagi, energii, adrenaliny, serotoniny, wszystkiego, co im potrzeba, i to po prostu rozwala i rozwala życie wokół, i wszyscy tylko z troską patrzą na tą tykającą bombę, dokąd to wszystko doprowadzi. Wiecie, i to jest niesamowite, i z tego się rodzą dzieci, powstają rodziny, i później po jakimś czasie ci ludzie, kiedy już troszeczkę im tam stygnie ta temperatura, mówią: no, gdybyśmy wiedzieli, jaki to jest koszt żyć, wychować dzieci, jaki to jest koszt małżeństwa, ile się trzeba trudzić, to Boże. Ale wiesz, ale to wszystko sprawia miłość, która jest po prostu czymś naturalnym w tym świecie, co po prostu przychodzi nie wiadomo skąd i po prostu pochłania ludzi i uruchamia ich do życia, w nowy wymiar, w ogóle ich jest w stanie wystrzelić. Wiecie, i dokładnie tak samo jest z tym, kiedy my przychodzimy do Boga i otwieramy się na Jego miłość. Wtedy ta miłość sprawia, że nie możemy być bezowocni. Musimy wydać owoc. Po prostu coś się za nami zaczyna dziać. Wiecie, są te dwie skrajnie, tak? Jedna biblijna, druga niewłaściwa. Prawo wypełnić to, co Pan oczekuje, i druga miłość, która mówi, że kto miłuje, ten prawo wypełnił. Wiecie dlaczego? Dlatego, że taka siła jest motywacji w miłości. Człowiek, który kocha, nie robi głupich rzeczy. Miłość nie knuje, miłość nie spiskuje, miłość nie zakłada intrygi w sobie, miłość nie musi siebie sama doprowadzać do miejsca motywacji. Po prostu miłość jest na tyle wystarczająca i na tyle bogata, że natychmiast tego, kto jest z miłości pochłonięty, uruchamia do działania. Natomiast prawo, ono mówi, należałoby, właściwe jest, słuszne jest, żeby tak postąpić. Ale w tym momencie ciało, które wszyscy mamy, nasze własne egoistyczne potrzeby, które to są zwyczajne, nie są egoistyczne potrzeby, tak? One to są bardzo blisko nas, tak? Tak jak teraz by ktoś ci zaproponował siedzieć na wygodnym lub niewygodnym krześle. To jest takie bardzo proste. Siadasz na to wygodne. Więc to nie jest egoizm. To po prostu to kim jesteśmy w ciele po prostu, powoduje, że ciężko nam jest po prostu wypełnić Boże zalecenia do naszego życia. Natomiast w miłości to staje się lekkie. I Jezus mówi, że ja przyszedłem, aby owce miały obfite życie. Wiesz, że to obfite życie to jest właśnie zanurzenie nas w Jego miłości. Jak śliwka w kompot. My w Bożej miłości. Wpadli i już nie wyjdą. A jeżeli wyjdą, to tylko w postaci owocu, który będzie wynikał z tego zanurzenia się w Bożej miłości, tego przyjęcia nas w Bogu. Wiecie, często kiedy słuchamy takich świadectw, jak te, które mówił Todd o takim radykalnym nawróceniu z narkotyków, z różnych problemów, to wielu spośród nas, ja jestem ten właśnie święty grzesznik, który się nawrócił jako ministrant, mamy taki dysonans i mówimy, no tak, no to jest świadectwo, to jest mocne świadectwo. Ale powiem wam, po pierwsze, taki świadectw jest w stosunku do wszystkich ludzi, którzy się nawracają, jest niewiele. A po drugie, zbawienie każdego z nas nie jest czymś mniejszym. Nie jest czymś mniejszym. Ponieważ wszyscy zasługiwaliśmy na śmierć. Słowo Boże mówi, że my byliśmy skazani w śmiertelnym naszym ciele, w grzechach, byliśmy martwi. Ale nie z uczynków, ale z łaski, przez wiarę, z miłości Bożej jesteśmy przywróceni do życia. I powiem wam, że kwestia jest prawdopodobnie tylko takiego, że to jest kwestia, żebyśmy my uwierzyli w to, jak bardzo Bóg nas kocha. I możemy powiedzieć, odwrócić to, że to jest wielkie świadectwo, to jest mocne, wyciągnięte z grzechu, z alkoholizmu, nie wiem, z cudzołóstwa, z morderca, po prostu jakieś straszne rzeczy. Możemy to obrócić i powiedzieć, pchi? Takiemu to łatwo miłować. My to mamy teraz dzieło przed nami. Przyjąć objawienie Bożej miłości. I słuchajcie, i pójść w tą stronę i naprawdę przyjąć objawienie Bożej miłości dla każdego z nas. Zanurzyć się w tym. Bo wtedy będziemy mieć obfite życie, które Bóg ma dla nas. Obfite nie przez to, że Bóg odpowie na wszystkie nasze troski i nasze problemy i odpowie szybciutko na nasze modlitwy, ale to, że będziemy zanurzeni w Jego miłości. I w tej miłości będziemy wydawali owoc. I w tej miłości będą wysłuchane nasze modlitwy. I w tej miłości będziemy wiedzieć, że nawet jeżeli coś dzisiaj nie jest wysłuchane, to nie znaczy, że nie jest wysłuchane, ale że przychodzi właściwy czas i będziemy obfitować. I wiecie, nasze życie to jest życie pełne różnych obfitości, różnych frustracji, obfitości trosk, obfitości zmagań, walk, niedomagań. O, tego jest mnóstwo, to jest obfitość. Ale ja dzisiaj zachęcam cię, żebyś zatrzymał się w swoim życiu i zamienił tą obfitość. Zamienił to na obfitość miłości poprzez otwarcie się swojego życia na objawienie, jak bardzo ciebie Bóg kocha. Bo On ciebie naprawdę kocha, On tobie nic nie zarzuca. On nie ma tobie nic do zarzucenia. On przebaczył tobie grzechy w Jezusie, zapomniał te wszystkie grzechy, rzucił w otchłań, nie wyciągnie tego nigdy przeciwko tobie i cię przyjmuje. I teraz wiesz, po prostu, jeżeli możesz się w tym utwierdzić, to możesz się utwierdzić we wszystkim, czego potrzebujesz już. To jest prawdopodobnie miłość, to jest ten klucz, co do którego nie można powiedzieć, że tak jak się mówi co do innych kluczy, że to jest klucz do tego, to jest najważniejszy klucz, to jest najważniejsza sprawa. W przypadku miłości to nie jest jedna z najważniejszych spraw. Bo miłość to jest On. To jest to, jaki On jest wobec naszego życia. On nas kocha i przyjmuje. On jest miłością. Jeżeli możemy zanurzyć się w miłości, Jego miłości, to możemy się zanurzyć w Nim. I możemy uspokoić nasze serce i możemy zacząć zwyciężać w naszym życiu. Także zatrzymaj się i napełnij się tym, co Bóg ci daje. Uzależnij się od Jego miłości. Uzależnij się od Jego słowa, żeby mówiło do ciebie o miłości. Uzależnij się od czasu spędzanego z Nim, żeby mógł mówić ci o swojej miłości. Jesteśmy na lotnisku, odbieramy naszego gościa i tak sobie żartowaliśmy, ile ten Amerykanin przywiezie walizek, bo Amerykanie wożą walizki, zawsze dużo wożą walizek, tak mają jakoś, także taki bogaty naród zawsze wozi 3 walizki, nie to co my jedną i inną można na miesiąc pojechać. I tak licytowaliśmy się i nie przewidzieliśmy. Patrzymy, wychodzi i futerał z gitarą na plecach wielkim. Ja mówię, wozisz tą gitarę wcześniej, wszędzie? Samolotem? Przecież to jest problem po prostu. Taki bagaż, tam trzeba go zgłaszać, trzeba go brać do kabiny, mogą go łatwo zniszczyć i tak dalej. I słuchajcie, i on mówi, tak, muszę mieć gitarę, bo ja zawsze w tych hotelach, jak śpię, jestem sam, ja zawsze uwielbiam Jezusa i muszę mieć gitarę, żeby cały czas śpiewać dla Niego. Gdzie to jest piękne. Przecież jakbym drugiego Jurka Wicharskiego spotkał. Który też zawsze wozi gitarę i mówi, że nigdy nie kupi samochodu mniejszego niż kombi, bo musi mieć miejsce na gitarę i narty. I wiesz, i po prostu, i to jest to, także ja ci zachęcam, po prostu, jeżeli czegokolwiek ci brakuje, cokolwiek tobą telepie, miota, denerwuje, irytuje, pobudza, powoduje choroby, to zatrzymaj się i zanurz się jego w miłości. Tam znajdziesz odpowiedź na wszystko. Tam przyjdzie po prostu, przyjdzie pocieszenie, przyjdzie wiara w tej miłości, bo wiara jest czynna w miłości, a nie poza miłością. Okay? Wiara jest czynna w miłości, tylko w miłości i przez miłość jest czynna. Nie ma coś takiego jak wiara bez miłości. Więc zanurz się w miłości. Przyjdzie wiara do ciebie, żeby wierzyć o potężne rzeczy. Przyjdzie łaska dla innych ludzi, przyjdzie łaska dla samego siebie i właściwy obraz siebie w tej miłości przyjdzie dla ciebie. Aha, to jest piękne. Więc wiesz, że to o tym właśnie tutaj mówi Jezus, kiedy mówi, złodziej przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, on mówi, jakby dla przeciwnego celu. Czyli nie kraść, nie zażnąć, nie wytracić, nie ograbić, nie przycisnąć, nie zdołować, nie wyrzymać, nie przepuszczać przez maszynkę do mięsa, ale odwrotnie, abyście miały obfitość, owce moje, tak? Po to przychodzi Jezus. Więc słuchajcie, jeżeli taki jest jego plan, jeżeli on po to przychodzi, no to wystawmy się teraz na ten deszcz. Wystawmy się na ten deszcz jego miłości. Wskoczmy w tą rzekę jego miłości. Zanurzmy się w te fale Jego miłości. Wystawmy się na dźwięk Jego miłości. Wystawmy się na promienie Jego miłości. Ale jak? Wszystko proste. Na Jego słowo, to co mówi o tobie, porozmawiaj, zobacz co do ciebie mówi, usłysz to, zdejmij zasłonę, głuchoty i wszystkich fałszywych rzeczy. Wiecie, tutaj nie mam tego wersetu przygotowanego, ale wiele razy w Biblii jest powiedziane, Paweł mówi o fałszywej Ewangelii. Mówi, jest prawdziwa i fałszywa. Wiecie, fałszywe zawsze jest niebezpieczne, ponieważ jest jakie? Jest podobne do prawdziwej. Fałszywe to nigdy nie jest takie inne, że rozpoznać nie można, tak? Że przychodzi jakiś, powiedzmy, Nigeryjczyk czarny i mówi, dzień dobry, nazywam się Marek Ciesiłka. Naprawdę! wtedy wszyscy mówią, nie, naprawdę, to niemożliwe. Ale gdyby przyszedł ktoś taki wyszczerzony, uśmiechnięty, prawda, tam by go Iza pogłaskała po plecach na dole przed kazaniem, by wyszedł, coś by nam nie pasowało, ale taki podobny. Co mu się stało? Jakiś wypadek miał, schód, utył, coś jest tak nie pasuje. Okulary zaczął nosić, ale to może być on. I wiesz, i teraz ta fałszywa Ewangelia, ona jest niebezpieczna właśnie z tego powodu, że diabeł ją wykręca troszeczkę, troszkę do niej dodaje. Ewangelia, do której się nie dodaje, to jest Ewangelia miłości, która jest w Bogu. Tam jest powiedziane, apostoł Paweł mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą. Więc w Ewangelii jest wystarczająco mocy, żeby nasze życie uwolnić, uzdrowić, napełnić niewyobrażalnym szczęściem i dać owoce naszemu życiu. Więc jeżeli ta Ewangelia nie działa, to znaczy, że ona została zanieczyszczona, że tam są jakieś domieszki, które powodują, że ona nie może już tak zadziałać, jak by zadziałała, gdyby była czysta. A czysta Ewangelia to jest właśnie bezwarunkowa miłość, że Bóg ciebie przyjmuje. Wiecie? I teraz po prostu, kiedy wiesz, że jesteś umiłowany, to też zaczynasz innych miłować. To po prostu staje się proste. Możemy wtedy kochać, ponieważ sami zostaliśmy ukochani. Dobra, lecimy z wersetami, bo jest ich sporo, a nie chcę, żebyście tylko na takim moim życzliwym świadectwie polegali, ale mogli oprzeć się o Słowo Boże. Paweł modli się o pełnię Bożą w nas. To jest werset 19 trzeciego rozdziału listu do Efezjan. Abyście całkowicie zostali wypełnieni pełnią Bożą, tak mówi. To jest ostatni werset, ale jak do tej pełni dochodzimy? Żeby Mesjasz przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Jezus mieszka w nas, kiedy uwierzyliśmy, przez Ducha Świętego. Więc kiedy Bóg teraz patrzy na nas, to On patrzy na Jezusa, który jest w nas. Ducha Świętego, który ma w nas mieszkanie. I tak jak po chrzcie w Jordanie powiedział do Jezusa, Ojciec z nieba, to jest mój Syn umiłowany, kiedy stąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy. Tak dzisiaj, kiedy my stąpił na nas Duch Święty i Jezus przez wiarę mieszka w naszych sercach, to Bóg patrzy tak samo i mówi, to jest mój Syn umiłowany, moja córka umiłowana i wybrana. I teraz Paweł, kiedy mówi, żebyśmy my doszli do pełni w naszym życiu, to mówi o dochodzeniu do pełni właśnie tej miłości. Więc kiedy ja wierzę, że Jezus jest we mnie i On kocha mnie przez Jezusa Chrystusa, który poniósł całą ofiarę za mnie, to ja mogę czuć się tak, jak Jezus czuł się, kiedy wychodził z Jordanu po chrzcie Jana, kiedy Duch Święty na Niego stępował. Może wiedzieć, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie czyni niczego, czego by Ojciec nie czynił. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i obfitowały. Rozumiesz? Ponieważ kochasz. Ponieważ miłość w tobie jest ugruntowana. I teraz on mówi, on się modli, Paweł, o wierzących w Efezie i mówi, aby Mesjasz przez wiarę mieszkał w sercach waszych. Zamieszkał. Obficie zamieszkał. Jezus jest we mnie. Czy Jezus jest we mnie? Czy mam wątpliwości, że On jest we mnie? Mówimy takie, to jest fajne, to można wykorzystać do kazań. Dwa wilki we mnie są. Ten zwycięża, którego karmię. Okej, dobrze. Są tego typu rzeczy, są tego typu zjawiska. Jest ten zwlekanie z siebie tego starego człowieka i przeoblekanie nowego, tak? To jest jakaś część prawdy. Ale też całą prawdą, jaka jest w Bogu, jest to, że Chrystus zamieszkał przez wiarę w sercach naszych. I teraz ty możesz to wiedzieć. I teraz, jeżeli pada pytanie, czy Jezus mieszka w tobie, czy Bóg go widzi w tobie, to jaka jest odpowiedź? I to jest poziom objawienia, to jest poziom głośności tej odpowiedzi. Nie mówię w wokalnej, w decybelach, ale w tym, co w tobie drga i dźwięczy, tak? Bo jeżeli jest to na dwoje babka wróżyła, co tam we mnie mieszka, to jest poziom objawienia, połowiczny, tak? Ale jeżeli jest nędza, bida, nędza, ja to jestem nikt, ja to jestem zero, tak? No to już jest gorzej niż połowa. Więcej niż połowa to jest tak, że tak, kocha mnie, Jezus mieszka we mnie, mam Ducha Świętego, ale jeszcze tam są takie rzeczy w moim życiu, których się wstydzę. One tam, no już tak Bóg chwała Panu, no już naprawdę, już nie jestem taki grzeszny, jak byłem, ale tam jeszcze to i to. No to już jest więcej niż połowa. Ale wiesz, on modli się, abyśmy zdołali pojąć razem z wszystkimi świętymi, ponieważ jest to dla wszystkich świętych, abyśmy pojęli, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość i mogli poznać miłość Mesjasza, która przewyższa wszelkie poznanie. Więc on mówi tutaj o dwóch rzeczach. O ugruntowaniu. Ugruntowanie jest związane z zakorzenieniem się. Gdzie to jest droga przez całe nasze życie, żeby nam korzenie rosły w nim. Żeby to się poszerzało, tak? Więc to jest ugruntowany chrześcijanin. Tak, rzucił papierochy. I nie, to nie jest. To jest jeden z elementów. Może ważny. Nie wiem. Może mało ważny. Może średnio ważny. Są ważniejsze elementy. Ugruntowanie w miłości. Czy jestem kochany? Spotykasz kogoś, rozmawiasz z nim i po prostu wiesz, czy to jest po prostu wybraniec losu. Bo to czuć, jak z taką osobą jesteś. Bo z niego tryska życie. Z niego tryska oaza życia. To znaczy, że jest ugruntowany. Bo jest ugruntowany w miłości. Spotykasz się z nim i mówisz, o, on jest taki kochany, jest taki zawsze serdeczny, taki miły, no złego słowa od niego nie słyszałem. Aha. Korzeń. Korzeń rośnie w jego życiu. Ugruntowanie. To jest coś, co można cały czas poszerzać w swoim życiu. Panie, niech mi rosną korzenie. Korzenie. Chcę korzeni. W czym? W miłości tu jest powiedziane. Nie w gorliwości, w dobrych uczynkach, które są ważne. Bóg przeznaczył nas, abyśmy w nich chodzili. Nie wszystkie inne rzeczy, ugruntowanie w zborze, ugruntowanie w lojalności wobec liderów. To może są ważne rzeczy, ale są rzeczy, które są przed tym wszystkim. I to jest ugruntowanie w Mesjaszu. To jest to, do czego Bóg nas prowadzi. Ugruntowanie w Mesjaszu. Korzenie, które nam rosną. I wtedy spotykasz i po prostu wiesz, że spotkałeś wybrańca losu. Szczęściarza. Idzie taki po prostu i normalnie, gdzie by nie szedł, nawet po złomowisku, to wygląda jakby szedł po czerwonym dywanie w Los Angeles. Bo taką mam minę. I takie słowa mówi. Można fotkę z tobą? Można. Wszędzie fotkę z tobą można zrobić. Po prostu, bo Ale wiecie, to jest z ugruntowania w miłości, bo taki człowiek może w ten sposób postępować, ponieważ on wie, on ma objawione, kim on jest, że jest kochany, że jest wybrany. Wiecie, napisałem o tym na Facebooku. Dużo napisałem w tym tygodniu różnych rzeczy, wszystkie związane w jakiś sposób z konferencją. Napisałem, że ja już od lat 90. bardzo mocno głosiłem ten temat i uczyłem się od innych go, temat w nim. Kenneth Hagin napisał bardzo fajną książkę, w nim, ponieważ jest taki werset, taki zwrot, który apostoł Paweł namolnie używa w Nowym Testamencie, w nim. Kim jesteśmy w nim? I to jest o tożsamości. I wiecie, bardzo dużo słyszałem kazań na ten temat, kim jestem w nim. I powiem wam tak, dwa aspekty były bardzo mocno eksploatowane. Pierwszy, że w nim jestem sprawiedliwością Bożą. Czyli jestem sprawiedliwy. Czyli nikt nie może mnie potępiać. Bo zastąpiła wymiana. Ja w miejsce Jezusa. Poszedłem do Ojca. A Jezus poszedł na krzyż. Z moimi grzechami. Zastąpiła wymiana. On stał się grzechem, jak mówili z do Galacjan, abym ja stał się sprawiedliwością Bożą. I ten element był mocno tłuczony. Więc nie ma prawa mnie potępiać diabeł, który jest potępiony, bo mi Bóg wybaczył, i nie ma prawa mnie potępiać żaden człowiek, ani ja siebie sam nie mam prawa potępiać. Apostoł Paweł też o tym mówi, że ja siebie samego nie sądzę. To było jedno w nim. Później było drugie w nim, to, że w nim mamy dostęp do mocy Bożej. Do Ducha Świętego, do znaków i cudów, do nadprzyrodzonej owocności, do efektów. I żeśmy to tłukli. I teraz ciekawa rzecz, i to u mnie się zapaliło jak lampka w tej relacji z Todem i w czasie tej konferencji, że ci kaznodzieje i ja sam, którzy tyle godzin poświęcili na głoszenie sprawiedliwości, jaką mamy w nim, byli często tak bardzo podatni na zranienie poprzez oskarżenie, że coś źle robią. Sam byłem taką osobą. Wiesz, możesz mówić o tym, możesz głosić, że jestem sprawiedliwy, jestem w porządku, bo Jezus zabrał wszystkie grzechy. Ale gdy tylko przychodzi wróg, żeby cię dotknąć, to nagle się okazuje, że masz odciski. Tak ktoś kiedyś powiedział. On nadepnął mi na odcisk. Bo miałeś odcisk. Dlatego nadepnął. Dlatego była taka możliwość. I ja jako kaznodzieja bardzo często. Źle prowadzisz kościół. Można lepiej żyć z Bogiem. Nie rozumiesz jeszcze darów duchowych. Można wszystko zrobić lepiej. A nie porozmawiałeś, a nie zadzwoniłeś. I to wszystko było takie... Takie pragnienie bycia idealnym pastorem, a takie małe możliwości. I buntujecie się, i nie chcecie być lojalni, i przeżywam. I byli tacy ludzie, którzy przychodzili i mówili, pastorze, to wiem, to jest ciężka praca być pastorem, tyle musisz zebrać, niewinnie. Ale wiesz co? To mnie dotyka. Że jeżeli ja jestem ugruntowany w miłości, to oczywiście, to mnie dotyka. I to mnie po prostu, i to... Prześladowanie to prześladowanie, a nie głaskanie, jak sama nazwa wskazuje. Ale jeżeli ja jestem ugruntowany w miłości, to znika frustracja wynikająca z niedoskonałości. Gdzieś odciski są leczone, słuchajcie, na które ludzie mogą nadepnąć. Bo jeżeli ja mam odcisk, to znaczy, że mam brak objawienia, brak ugruntowania. Wtedy ktoś może przyjść i powiedzieć... Źle. I cię sprawdza. I ty... I się skupiasz na tym. Ale kiedy jesteś ugruntowany w miłości, on przychodzi i sprawdza i mówi, źle to zrobiłeś, a ty jesteś ugruntowany w miłości, to mówisz tak. Trochę tak jak moja mama, która świetnie ciasta piecze. Co się dzieje, jak jej któreś nie wyjdzie? Ona nie płacze. Ona się śmieje. Bo ona wie, że ona świetnie piecze. Więc my jemy, coś tam znaleźliśmy, kawałek jakiś niedopieczony, troszkę zakalca i ona, to trzeba wyrzucić, ale nie wyszło. Ale gdyby nie miała objawienia tego, że dobrze gotuje, to by mogło być ostatnie ciasto, jakie upiekło. Rzucam to. Zakalec znaleźli. Tyle na tym gotuje. Nie mogli po prostu przeoczyć tego? Raz człowiekowi się nie uda, już mu wypomnieli. Prowadzenie kościoła, piecenie ciast, bycie dobrym mężem, dobrym żoną, wszystko jest ten sam bigos. Odciski to jest nieuleczone oskarżenia w nas, które wynikają z małego zakorzenienia w miłości. Jeżeli jesteśmy zakorzeni w Bożej miłości, to przyjdą, nadepną, powiedzą, a tu źle, będziesz się śmiał. No pewnie, że źle. Jesteś beznadziejnym pastorem. I teraz jaka reakcja? Tak. Jedna. Oczywiście u mnie to jeszcze jest inna kwestia, bo ja potrafię śmiechem dymną zasłonę założyć, że ludzie przez lata się niektórzy nie zorientowali, że mnie to zabolało, co im powiedzieli. Ale teraz nie mówimy o zasłonach, mówimy o tym, co prawdziwe, tak? Więc to jedna reakcja. Tak, jestem beznadziejny. Ja myślę, że w ogóle wszyscy się lepiej do tego nadajecie niż ja. No ale cóż, Bóg mi kazał, robię to. Jedźmy dalej. A druga akcja, reakcja. Jak mógł tak powiedzieć? Czy można tak powiedzieć pastorowi, że jest beznadziejny? Ci ludzie naprawdę nie wiedzą, co to jest być pastorem. Nie wiedzą, jaka to ofiara. Jechać dalej? I tak ze wszystkim. Tak ze wszystkim. W pracy, mąż, żona. Prawda? Żona naciska męża, że nie jest doskonały. Całe życie go naciska i go sprawdza, gdzie jest doskonały, gdzie nie jest. Jak jest ugruntowany w miłości, to wie, że jest beznadziejny. I po prostu i daje siebie jeszcze bardziej, ponieważ jest po prostu jak ten gwiazdor na tym czerwonym dywanie po prostu. Wybraniec. I daje miłość, bo jest ugruntowany w miłości. Ale jak nie jest ugruntowany, tylko całą swoją miłość czerpie z tego, co ludzie potwierdzą, jak powiedzą, to jest słabo. Wtedy najmniejsze rzeczy wyprowadzają z równowagi. Mnie na przykład, zauważam, że w ostatnich latach przy jedzeniu brak uwagi moich dzieci mnie wyprowadza z równowagi. Ostatnio nawet w domu krzyknąłem, wszyscy się patrzyli na mnie, mówię, w murzyńskich rodzinach nawet tak nie ma, tak powiedziałem. Być bo w murzyńskich rodzinach jest tak, w afrykańskich, że pierwszy talerz idzie do ojca. Później matka, później dziecko. Zupełnie jak u lwów też. Najpierw ten najada się myśliwy, ten ostatni szczenie, ostatni jada. Także taki jest porządek. I tak jest w Afryce, w domach też tak jest, że pierwszy talerz dla starszego, głowa rodziny, później i tak dalej. Ale to jest też nie tylko z jedzeniem związane, ale też jest związane z głosem przy stole, kto ma. Wiecie, ja siedzę. To tam talerz, to ja jeszcze tam wytrzymam. Że nie pierwszy. Ale później wszyscy zaczynają gadać. Blalalala. Ja jem, dobra, niech się nagadają. Nieźle. Kobiety, dzieci, spoko. To jest to. Tam jest dużo słów, tam jest dużo kobiet. Śmiało. No ale później dochodzi taki moment, w końcu głowa domu. Chodzi taki moment, że trzeba jakieś oświadczenie.
Speech.
Urbi et orbi. Miastu i światu. Trzeba coś powiedzieć. W końcu jestem przywódcą domu, tak? I wtedy próbuję tak się zebrać. Czekam na taki moment ciszy. Próbuję się wstrzelić. I już zaczynam. Bo wiecie. I w tym momencie moja córka. Zatrzymuje się. Dobrze, dobrze, dobrze. Cierpliwo co wodz ducha. Czekam na drugą szansę. No ale po którejś już mówię, nawet u murzyńskich rodzinach jak nie ma. To znaczy, że moglibyśmy być chociaż jak ta murzyńska rodzina. No i później się wszyscy ze mnie śmieją. No. Ale radzę sobie z tym wtedy, kiedy wiem, że jestem kochany. Wtedy nie muszę nic gadać nawet przy tym stole i żadne urbi et orbi mi nie jest potrzebne. Żadne oświadczenie, żadnych oświadczeń i orzeczeń nie muszę mówić. Tylko siedzę sobie zadowolony i czekam, aż po prostu, aż zapytają. Albo będą zainteresowani. Tak? Ale to jest, wiecie, to jest ugruntowanie w miłości. W zborze tak jest, wiecie, chcemy wszyscy, kochamy Pana, chcemy Mu służyć, tak? Możemy od tego uzależniać nasze poczucie wartości. Czy mamy miejsce, żeby służyć? Czy nas zauważono? Czy dano nam jakąś przestrzeń? Wiesz, zadowolony to zadowolony. Ja się o służbach, o tym, że każdy powinien mieć służbę, parę lat po nawróceniu dowiedziałem. A później ktoś dokleił tego taką metkę, że wiesz, jak będziesz wierny w małym, będziesz tutaj, wiesz, toaletę sprzątał w zboże, to pewnego dnia może zostaniesz pastorem. A, może i tak, lekcja o wierności jest ważna, o czasie próby, to jest wszystko, to też jest w Biblii. Ale jeżeli to jest sklejone z prawem, które daje nadzieję, no to to jest jesteśmy w beznadziejnym miejscu, bo prawo w tym momencie nie daje nadziei. Bo tylko ten, kto wszystko wypełnił, może być zadowolony, a nikt wszystkiego nie wypełni, więc nikt nie może być zadowolony. Więc dopiero w miłości można dojść do miejsca i powiedzieć, chwała Bogu, papier toaletowy, to była najszczęśliwsza służba w zborze, jaką miałem. I oby Bóg nie kazał mi nic więcej robić, bo jestem po prostu kochany, bo jestem wybrany, bo już jestem szczęśliwy w tym miejscu, z tym, co mam. Jestem owcą Jezusa i mam życie w obfitości. I źródłem tej obfitości jest On i to, co On mi dał, a nie to, co ja jestem w stanie wyprodukować moimi rękami, pokazując Ci jeszcze, zajmując swoją właściwą pozycję. Jesteś w miłości? Obfitość miłości, która wylewa się przez Ciebie, uruchamia służbę miłości. I nagle po prostu wszystko zaczyna być uruchamiane. Ale z miejsca prawa, zakonu, wejść w służbę, bo już jestem dojrzały, bo już tyle lat w Panu mam, bo już bym chciał, bo głupi nie jestem, bo gapami nie jestem karmiony, bo nie jestem ostatni w tym zborze. I wtedy po prostu są zgrzyty. Nic nie idzie, bo nie ma miłości. Tak? Więc wkorzenienie, ugruntowanie w miłości. Pojęcie. Jakie jest twoje pojęcie o Bożej miłości? Czy człowieku, czy ty masz, to jest werset 18, to jest biblijne. Człowieku, jakie ty masz pojęcie? Albo czy ty masz pojęcie, jak cię Bóg kocha? Bo Paweł modli się, abyś miał pojęcie, abyś pojął, jaki jest wymiar i mógł poznać miłość Mesjasza. Teraz druga rzecz, poznać miłość Mesjasza. Miłość Ojca poznajemy poprzez miłość Mesjasza, ponieważ On oddał siebie za nas. Stał się grzechem, stał się jedną wielką raną, jednym wielkim bólem, stał się śmiercią chodzącą, wszystko za nas wziął, żebyśmy my mogli być wybrani i przyjęci przez Ojca. Taką myśl też miałem w tym tygodniu, czy Bóg mi wierzy? Czy Bóg mi wierzy? Ja Jemu wierzę, czy On mi wierzy? Hello! Wiesz, i przyszło bardzo szybko przez Ducha Świętego. Tak, Bóg ci wierzy, w Chrystusie. Bo patrzy na ciebie i widzi Jezusa i dlatego ci wierzy, a nie dlatego, że ty. I wiesz, i tu jest ten poznać miłość Mesjasza, która przewyższa wszelkie poznanie, wszelkie pojęcie. To jest być napełnionym pełnią Bożą. Tego wam życzę. Teraz przejdźmy do innych fragmentów. Z pierwszego listu Jana. 4:9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Wiesz, bardzo dużo jest, zaraz dojdziemy do fragmentów o miłości, którą my jakby mamy dać, jakoby my mielibyśmy dać innym. Ale miłość najpierw musi się objawić w nas, żeby ona mogła wyjść z nas. Tak? Z próżnego i Salomon nie naleje. Nie możesz dać, jeżeli wcześniej nie wziąłeś. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Więc teraz ja żyję w mocy, która jest w Chrystusie. Chrystus jest we mnie, Bóg patrzy na mnie. Zesłał Ducha Świętego ze względu na Jezusa, który jest we mnie. Na usprawiedliwienie, którego On dokonał. Bo Duch Święty jest dany tym, którzy wierzą w Jezusa, a nie komuś innemu. I teraz ja żyję w tej mocy, nie w swojej mocy. I na tym polega miłość Boża. Na tym polega miłość, nie że myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował. Na czym polega miłość? Miłość polega na bezinteresownym dawaniu. Dobra, okej. Ale ta miłość, która nas dotyczy, polega na tym, że to nie my miłowaliśmy. I wiecie, i to się nic nie zmieniło. Możesz być nie wiadomo ile lat dojrzałym chrześcijaninem, tu się nie zmienia kolejność. Miłość Boża nadal polega na tym, że wszystko, co mamy, pochodzi od Niego. I nie możemy tego zamieniać. Nie możemy mówić, że miłość polega na tym, że w tym zborze to się ludzie kochają.
I jest tu, ja tu czuję, że trochę tu miłości Bożej jest. Ale trochę nie ma.
Bo nie mówię, że wcale, bo w tym zborze tak jakoś nie słyszałem dosyć często. Może dlatego, że to jest napiętnowany tekst. W tym zborze nie ma miłości. Wszyscy wiedzą, że to nie wolno takich rzeczy u nas mówić. Doktryna zabrania. Więc tutaj nie za wiele słyszałem. Ale wiem, ale na czym polega miłość? Wiesz, miłość to się czuje. Jak ciebie kochają, to ty czujesz, że cię kochają. Ja wiem, że kocham was. Ja to wiem. Nie mów mi, że ja nie kocham. Nie, to jest bez sensu. Tu jest powiedziane, na czym polega miłość. Miłość polega na tym, że On nas umiłował i posłał Syna swojego jako ubłaganie za nasze grzechy. Na tym polega miłość. Więc miłość polega na tym, że przyjmujemy. Przyjmujemy dar z nieba. Przyjmujemy za darmo. Kurczę, jak to mam tłumaczyć mam bardziej? Się zastanawiam. Ale popatrz na to, jak jesteś zmęczony. Może na to popatrz. Chcesz sobie odpocząć trochę? Chcesz nie być zmęczony sobą, swoim życiem? Przyjmij. Są dwa sposoby, żeby wyjść z tego zmęczenia, w jakim jesteś. Śmierć? Albo śmierć. Śmierć cielesna, odchodzisz, jesteś z Ojcem, nie ma już łzy, cierpienia, tak jak mówi słowo, otrze wszelką łzę. Albo śmierć. Ale tu jest śmierć dla mojej aktywności. Dla tego, co ja mogę zrobić. Wiesz, znam takich ludzi, którzy i sam do nich należę. Którzy mówią, albo już teraz mniej należy. W Jezusie już nie należy. Ale coś takiego. Wczoraj miałem rozmowę z jedną osobą. Mówię, usiądź. A ta osoba mówi, i co? Będę tak siedzieć? Ja mówię, no. Przecież to zwariować można od takiego siedzenia. I to jest problem. To jest głęboki problem, wynikający z tego, że po prostu nie potrafimy przyjąć. W miłości Bożej możemy usiąść i być zadowoleni, kiedy nic się nie dzieje i nic nie jest wykonywane, bo jesteśmy przyjęci i Bóg nas do tego miejsca prowadzi. Na tym polega miłość, że przyjmiesz ją. To znaczy, że do niej dotarłeś. Jeżeli cały czas myślisz, że miłość polega na tym, co ty wyprodukujesz w postaci życzliwości dla męża, dla żony, dla dzieci, dla wierzących, w służbie Panu, dla Boga. Boże, cię kocham, kocham! Uwierz w to, śpiewam pieśni dla ciebie. Jeżeli cały czas będziesz w tym obszarze wyprodukowania tego, to się na śmierć zamęczysz. Bo miłość polega na tym, że nie myśmy umiłowali. Jak Mirek Szatkowski, jak zaczynaliśmy drogę, w pierwszym półroczu przyjechał, zrobiliśmy z nim seminarium w piwnicy Kościoła Chrześcijan Baptystów o miłości ojcowskiej. I wtedy taką ilustrację Mirek pokazał. Mówi, takiego niemowlaka parotygodniowego, z którym nie ma nawet kontaktu wzrokowego. Który nie wiadomo, czy widzi już do góry nogami jeszcze, czy już normalnie widzi. Który robi kupy, chce jeść, cała rodzina tańczy wokół niego. I on powiedział, i ten mały, to małe mięsko, ono nic nie daje swoim rodzicom. Kompletnie nic. Całkowicie uzależnione.
Daje czadu.
Daje popalić. Ale nie ma jak nawet się odwzajemnić. Wiesz, i to później to się okazuje, że to lata trwa jeszcze. Małgośka. Hanka. Siedzą między rodzicami akurat. Latami to jeszcze trwa. Ale po prostu Boży plan jest taki, kiedy Bóg pokazuje nam to, mówi, na tym polega miłość. Nie na tym, co robi to mięsko. Tylko na tym, co robi ten rodzic. To jest miłość. Ty wchodząc w relację z Bogiem, to właśnie na tym polega miłość, że ty przyjmujesz, że ciebie umiłowano. Na tym polega miłość. Mięsko. Ty mięsko. pieluchy zabrudzone, wszystko tego. Ale wszyscy się pochylają jak po prostu nad znaczkami, filateliści, numizmatycy nad monetami, moli książkowe nad książkami. Głodomory nad jedzeniem. To jest miłość, że to po prostu, że ty przyjmujesz to, że jesteś obiektem miłości. Na tym polega miłość. Nie, że my umiłowaliśmy Boga. Chlubię się z tego, że kocham Pana. Uciekajmy daleko od tego Pana. I tego, którego on kocha, i ten, który kocha tego Pana. To obydwóch. Kocham Boga! Ale już. Nie zasłużyłem. Kurczę, ja to mam szczęście. O! To jest chyba to. To mi smakuje. To już bardziej brzmi. Nie zasłużyłem. Nie wiem, jak mnie to spotkało. Kurde, jakie mam życie fajne. Chyba Bóg to mi sprawił. On mi to chyba zrobił. Aleluja. 4,16. 1 Jana. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Nie my do Boga, Bóg ma do nas. Bo Bóg jest miłością. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu. Panie, więcej Ciebie, Panie. Więcej Ciebie. Więcej Ciebie. Co masz na myśli więcej Ciebie? Co to jest to więcej Ciebie? Bardzo mnie zachęcił po prostu. Mnie zachęcił też to takie pierwsze spotkanie, które zbladłem w ogóle. Jak przyjechaliśmy do hotelu, do recepcji i może warto nawet opowiedzieć to w całości. To powiem wam pokrótce, bo tam gdzieś to w internecie wskakiwało zawsze w częściach. Powiem wam to w całości. Tak, przyjechaliśmy do hotelu z nim prosto z lotniska. Spędziliśmy z nim wcześniej może pół godziny w samochodzie rozmawiając. Przychodzimy, on się melduje i zaczyna rozmawiać z portierką. Zresztą on z wszystkimi rozmawia. Bardzo serdecznie zaczepia tam. Mówi różne rzeczy. I mówi... zobaczył plakietkę tak z imieniem, więc po imieniu. I mówi, czy masz problemy ze spaniem? No tak, tak, mam problemy. I czy ktoś bliski umarł? Tak, tam... Tak, mama tam zmarła jakoś, tak? Czy mogę się ciebie pomodlić? No tak, poproszę rękę. I wiecie, ona go melduje, to jest w czasie meldowania w hotelu. Oddaję mu rękę, on się zaczął modlić, a od nią się zaczynają coś dziwnego dziać. Trzeba się trząść, łzy, wyrywa rękę, mówi, przepraszam, muszę wyjść i wybiega na zaplecze. To trochę wystraszony, czy coś się nie stało. Ona wraca, makijaż cały rozpłynięty, już umyta. Mówi, to coś takiego mnie jeszcze nie spotkało. Co to było? Tam to ty mówisz, że to wszystko dobrze, Duch Święty, melduje się, odchodzi. Iza zostaje z nią. A ona mówi, że po prostu taki prąd ją po prostu przeszedł przez rękę. Mówi, co to szaman jakiś był? I tutaj jeszcze, tak, ciepło. I mówi, ale to jeszcze nie koniec, mówi, bo jak wracała ze świąt wielkanocnych dwa tygodnie wcześniej, czy na święta jechała, wiózł ją taksówkarz. I zaczął ją pytać, czy pani wierzy w Boga i tak dalej. I mówi, człowieku, daj mi spokój, jadę na święta. Ojciec będzie mi teraz męczył, o Bogu też, on też jest wierzący. On mówi, no dobrze, tak pani nie tego, ale nie musi pani mnie słuchać, ale tu będzie konferencja i przyjeżdża taki z długimi włosami kręconymi. Todd White, warto by było pójść. I ona teraz stoi w tym hotelu i mówi, te dwa tygodnie temu było. I teraz on tu przychodzi, jestem portierką i on się modli, i ta ręka. Wiesz, ja na to patrzę, ja wiem, w życiu tak większość nie widziałem. Sobie myślę, Jezu. Dawać rękę, nie dawać. Co to jest? To jest coś prawdziwego. Dobrze, to jest ilustracja. Ale teraz o co mi chodzi? Później rozmawiamy o tym i ja mówię, to ona to czuła, tak? A ty to czułeś? A Todd mówi, ja to Boga w życiu to może 2-3 razy czułem. Wy jak? No ale jak się tak modlisz, to mówię, ja nigdy nic nie czuję. Ja zawsze kładę przez wiarę ręce, modlę się w posłuszeństwie, robię tak, jak Bóg mi każe. A mówię, ja tego nigdy nie czuję.
też nie.
O to chodzi. Wiesz, teraz tutaj, bo to jest a propos tego, to mówię. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu. Masz wyobrażenie jakieś mieszkania w Bogu. Co to jest? Jak Bóg przychodzi! Wiesz, i nagle możesz się rozminąć. Bo ten, kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu. To jest mieszkanie w Bogu. Mieszkanie w miłości. Jakiej miłości? Że kochasz innych? To jest druga kolejność zawsze, jako owoc, jako efekt. Pierwsza, mieszkasz w Jego miłości, którą On ci daje. W tej miłości mieszkasz. Jesteś w tym ugruntowany, mieszkasz tam, siedzisz tam. Mieszkasz w miłości.
Przepraszam, gdzie Pan mieszka? W miłości. Chyba w radości. Może w wesołej. Może w starej miłosnej. Ale w miłości? A na jakiej ulicy?
W miłości mieszkam. To jest mój adres zameldowania. Gdzie Pan mieszka? Gdzie Pan śpi? Gdzie Pan je? Gdzie Pan dzieci wychowuje? Gdzie Pan telewizję ogląda? Gdzie Pan posiłki przygotowuje? Gdzie Pan trzyma wszystkie swoje rzeczy? W miłości. Miłości Ojca. I teraz, jak to jest tam, to znaczy, że jesteś w Bogu od razu. Wtedy wszyscy wokół ciebie, jak rój pszczół, latają przez życie, biegną, załatwiają sprawy, chorują, męczą się, troszczą. A ty po prostu jesteś jak obcy. W kuli, której po prostu żadna moc nie jest w stanie przebić, w polu siłowym, bo ty mieszkasz w miłości. I ty przez to pole siłowe, przez tą miłość uśmiechasz się do ludzi. Wyciągasz rękę, pomagasz im, przeprowadzasz ich. Wskazujesz im drogę. Okazujesz miłość. Zanurzasz ich w tej miłości. Wciągasz ich do środka. Żeby poczuli, jak to jest być w miłości. Bo można stać i można krzyczeć. Pamiętajcie się. Ale jeżeli jesteś zanurzony w miłości, to cię posłuchają wtedy dopiero. A nie przez to, że oskarżasz i krzyczysz. Dobrze, nie będę tego rozwijał, bo to mnie kusi w inne strony. W tym miłość w nas doszła do doskonałości. Jak miłość w nas dochodzi do doskonałości? Jak ona dochodzi do doskonałości? Miłość do doskonałości dochodzi tak, że możemy oddawać życie za braci. Znowu, to jest potem. To jest, znowu przeskoczyłeś parę etapów. Miłość w nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność na dzień sądu. Ja mam niezachwianą ufność na dzień sądu. W tym miłość doszła we mnie doskonałości. Że stanę przed Ojcem i On nie zakryje swojej twarzy. Stary. Marek Piegus? Tylko powie, synu, umiłowany, w tobie mam upodobanie. W tym miłość w nas dochodzi do doskonałości, że mam niezachwianą ufność na dzień sądu. Wiecie, tak jak powiedziałem o tych latach 90., o tym nauczaniu wiary, o byciu w Nim, tak? Wiecie, jeżeli człowiek dochodzi do doskonałości w miłości, to dochodzi do wolności w temacie sprawiedliwości. Tak? Bo miłość, to ona pokazuje, że jesteś wart, jesteś godny, jesteś, nic ci nie zarzucam, wina jest z ciebie zdjęta. Bo nie przychodzi do mnie. Kocham cię bardzo, ale niestety dzisiaj wieczorem krzesło elektryczne. To w nas jest taki dysonans. A miłość Boża dochodzi w nas do doskonałości, że mamy niezachwianą ufność na dzień sądu. Że cokolwiek by się działo, stanę przed Nim i będzie dobrze, i będę z Nim, bo to jest mój Ojciec. A nie gościu z kijem, żeby mnie gdzieś pognać. W tym miłość w nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Więc teraz chodzisz w miłości i ty chodzisz w tej miłości. Aleluja. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Ojciec okazał nam miłość. Taka jest kolejność. Najpierw miłość, którą my bierzemy, a potem dopiero tą, którą dajemy. Że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak on jest czysty. Uświęcenie przychodzi z zanurzenia w miłość. Bo w miłości jest siła do dobrego życia i niechęć do rzeczy, które są niedobre i nieczyste. Taka jest kolejność, taka jest prawidłowość. Dzisiaj jesteśmy dziećmi. Nie objawiło się jeszcze, kim będziemy. Ale dzisiaj jesteśmy dziećmi. Jeżeli położymy w tym naszą nadzieję, jeżeli w tym położymy naszą nadzieję, że jesteśmy wybrani, przyjęci, jeżeli w tym nasza nadzieja będzie, to będziemy się oczyszczać. Pewne rzeczy będą odpadały, pyk, same z naszego życia, bo miłowany jest coraz większej miłości. Dobrze, teraz trochę będzie o tej, ale nie chcę mówić o tej naszej miłości, ale jest dobrze. 1 Piotra 4,8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. No właśnie, pastorze. Jedni ku drugim. Ja ku nim. Zatrzymaj się chwilę. Gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Czyje grzechy najpierw zostały zakryte? Tych ludzi, którym ty życzliwie okazujesz chrześcijańską miłość? Ja tam swoje wiem o twoim życiu. Ale jakim chrześcijanin spuszczam na to zasłony miłosierdzia i cię przyjmuję. No. Nie, to jest po prostu najpierw ta miłość to zakryła nasze grzechy. Nasze grzechy pokonywało. I jest powiedziane o mnóstwie grzechów. To jest miłość Boża, która do ciebie przychodzi, że ona zakrywa mnóstwo twoich grzechów. I kiedy wchodzisz w Bożą miłość, to wiesz, że to wszystko jest zakryte przez to, co Jezus zrobił. Jego krew oczyszcza. Pierwszy Jana 4,19. Miłujemy więc, gdyż On nas pierwszy umiłował. Miłujemy więc, gdyż On nas pierwszy umiłował. Taka jest kolejność. Pierwszy Jana 4,19. Nie można zrobić tego odwrotnie. My tylko dlatego miłujemy. Więc jeżeli miłujemy słabo, to dlatego, że słabo w nas zakorzeniona jest objawienie miłości i naszego wybrania. Że nie potrafię dawać miłości i pójść na całość, tak jak marzę, żeby się poświęcić, żeby tak naprawdę kochać. To nie dlatego, że po prostu za mało gaz do dechy docisnąłeś, albo flaki wyprułeś, albo po prostu wyżyłowałeś się ze wszystkiego. Apostoł Paweł mówi, że można ciało oddać na spalenie, że można oddać całe swoje mienie. To nie pomaga, jeżeli w tym nie ma miłości. Więc nie będziesz bardziej kochał, że bardziej dociśniesz śrubę. Będziesz bardziej kochał, kiedy doświadczysz w sobie większej akceptacji. Miałem rozmowę z miesiąc temu z człowiekiem, który powiedział: nie mogę utrzymać swojej rodziny. Moja rodzina się rozpada. Żona chce mnie opuścić. Nie wiem, jak to wszystko zrobić. Ja mówię: zaufaj Bogu. Mówi: jak ja mam... Mówi: tak, ja ufam Bogu, ale jakiś klucz jest. Może trzeba ze mnie demony wygonić, czy coś. Ja mówię: ty się wyluzuj, cię Bóg kocha. Ciężko mi to sobie wyobrazić. A, no tak. No to teraz to już nic. Jak to małżeństwo uratować? Kluczem dla tego człowieka, ja mu spędziłem z nim 2 godziny, mu kładąc do głowy, to mu kładłem, że on jest umiłowany i wybrany. I on po prostu cały czas kręcił głową. Wierzący, narodzony nowo chrześcijanin, ochrzczony. Mówi: nie. Pastorze, gdybyś tylko porozmawiał z moją żoną, co ja robię w domu. Nie. Ja mówię: to co ty robisz? Mówi: nie mogę ci powiedzieć. A ja cały czas jedno mówię: słuchaj, ja tu siedzę z tobą, jemy, ja mam dobry czas. On mówi: jest tylko jeden powód, bo ty mnie naprawdę nie znasz. Ja mówię: no masakra. Więc próbowałem dalej pokazywać, do końca rozmowy pokazywałem miłość, serdeczność, życzliwość, przyjęcie. Wszystkie metody zastosowałem okazania miłości. Mam nadzieję, że będzie z tego kiedyś jakiś owoc. Ale teraz, jeżeli on ma pomóc swojej rodzinie, to tylko przez to, że najpierw sam się zachłyśnie troszeczkę. Miłujemy więc, gdyż on nas pierwszy umiłował. On pierwszy nas umiłował i wtedy my możemy dopiero miłować. Co tam słychać u ciebie? Jak tam życie? Jaka odpowiedź pada? Życie to nie jest bajka. Życie to jest bitwa. Stara bieda. Pomalutku, pomalutku. Oby gorzej nie było. Zawsze może być gorzej. Chwała Panu. Dajemy radę. Różne odpowiedzi. Ale wiesz, żeby tak wypalantować, wystrzelić tak. Co tam w życiu słuchasz? Jezus mnie kocha. No to brał coś. To przekracza barierę normalności. Na czczo się napalił. Co to jest? Ale wiesz, ale to jest to. On nas pierwszy umiłował. I wtedy wiesz, wtedy jesteś jak, po prostu jak Frank Sinatra. I'm dancing on the rain. I na latarni w kałuże.
To nie Frank.
To nie Frank Sinatra był. Kto to się tańczył?
Love and Marriage.
Fred Astaire. Bardzo dobrze. Czy myślicie, że ja nie wiedziałem, że to Fred Astaire? Ja wiedziałem, że to Fred Astaire, tylko mi się nazwisko pomyli. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Miłujemy, ponieważ miłość w nas doszła do doskonałości. Dlatego miłujemy, bo w nas doszła miłość do doskonałości. Halleluja. Z Judy 1:21. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana. Siebie zachowaj w miłości. Czy jesteś dobrym chrześcijaninem? Czy trwasz w zborze? Czy trwasz przy Panu? Dobra, to do tych wszystkich rzeczy wrzućmy je jako pierwsze na listę. Czy siebie trzymasz w Bożej miłości? Trzymałem siebie dzisiaj rano pod prysznicem? Trzymałem siebie w pracy, 8 godzin siebie trzymałem? Trzymam siebie przy żonie? Przy dzieciach? Dzieciarach? Bachorki moje kocham? Nie puszczam, trzymam siebie w zborze, przy pastorze, przy lojalności. Wszystko ważne rzeczy. Wrzućmy na pierwsze miejsce na tej liście. Trzymaj się, zachowaj siebie w miłości Bożej. Oczekując miłosierdzia Pana. Non stop. Cały czas. Jakby zaraz miało na mnie kapnąć to miłosierdzie. W tej sytuacji. Wtedy nie ma wtedy tego takiego, wiesz, hurry up, czyli jak to jest po polsku? Szybko, 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 szybciej, szybciej, szybciej. Pieśń nad pieśniami, 2 wersety na koniec. A Jezu, to jeszcze dużo wersetów, ale to tymi zakończymy, dobra. Pokrzepiłeś mnie plackami z rodzynków, posiliłeś mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Zaklinam was, córki jerozolimskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć, że jestem chora z miłości. Nie można być chorym z miłości, jeżeli się po prostu nie przyjęło tej miłości. Jeżeli się ona nie była darowana. Wtedy można ją odwzajemniać. Wtedy zaczyna się choroba dopiero. Życie jest śmiertelną chorobą. Prawdziwa miłość też. I jest nawet mocniejsza niż śmierć, jak mówi Słowo Boże. Miłość jest silniejszą chorobą niż śmierć. Wstańmy. Dopiero 13, kochani. Patrzcie, jak krótko dzisiaj było. Halleluja. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która ewidentnie teraz doświadcza jakiegoś deficytu w swoim życiu w tym temacie i przeżywa frustrację sobą, swoim otoczeniem, czy rodziną, czy zborem, czy przyjaciółmi, bliższymi, dalszymi. Panie, proszę Cię, objaw się w swojej miłości, przyjdź i dotknij. przyjść w snach, w objawieniach, w marzeniach, w nadprzyrodzonym działaniu. Przyjdź ze swoim uleczeniem. Ojcze, modlę się teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby każda osoba, która teraz jest chora w tym pomieszczeniu, została uzdrowiona przez Ciebie. Modlę się, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech się objawi moc Boża ku uzdrowieniu każdego ciała tutaj w tym zborze. Niech przyjdzie Twoja chwała, niech przyjdzie Twoja moc. Jezu, dziękujemy Ci, że teraz uzdrawiasz, że teraz poruszasz się między nami. Że Ty, który jesteś objawioną miłością Ojca dla nas, przechadzasz się teraz w swoim duchu po tej sali i dotykasz wszystkich, którzy potrzebują Twojego dotknięcia teraz. A my wszyscy, Panie, jesteśmy jak kobieta cierpiąca na krwotok, która mówiła, jeśli tylko dotknę się Jego szaty, będę uzdrowiona. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś teraz tutaj. Dziękuję Ci, że jesteś z bogactwem swojej miłości dla nas teraz, tutaj. Modlę się o mężów i o żony. Ogłaszam Boże błogosławieństwo i umiejętność przyjmowania miłości. Miłości, która pochodzi z nieba, która pochodzi od Ojca w niebie, która nie pochodzi od drugiego człowieka. Panie, bo nie ma w nas deficytów, których Ty nie mógłbyś zaspokoić. Amen. Dajmy Bogu chwałę naszymi oklaskami. Bóg błogosławi. W całym tygodniu. Panie, uwielbiamy Cię, Ojcze. Dziękujemy za Twój pokój, za Twoje oblicze, które jest zwrócone ku nam, Panie. Oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci chwałę, że jesteś blisko i że jesteś dobry. Amen. Chwała Ci, Jezu. Amen.